Szlachetne zdrowie.
W Polsce chrapie 40% kobiet i 60% mężczyzn w średnim wieku. U części z nich chrapaniu towarzyszą bezdechy senne. Jak pozbyć się chrapania i wyleczyć bezdech senny, o tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne zdrowie. A gośćmi programu są profesor medycyny Ewa Olszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor nauk medycznych Justyna Rutkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obie panie z kliniki otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doktor Justyna Rutkowska za chwilę będzie przy telefonie 85 744 2222 i można będzie z nią porozmawiać poza anteną na tematy właśnie związane z leczeniem chrapania i bezdechu. Zapraszam panią do telefonu. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Fakt, że aż połowa Polaków w średnim wieku chrapie, mógłby skłonić do wniosku, że skoro tak dużo, to widocznie tak już jest i że jedni chrapią, a inni nie i nie ma co się przejmować tym. Czy rzeczywiście, pani profesor?
No nie jest tak do końca. Rzeczywiście ta liczba osób chrapiących jest ogromna. Statystyki podają, że 2 miliardy ludzi na świecie chrapie, natomiast w Polsce 45% populacji to osoby chrapiące. I wiemy, że chrapanie należy do zespołu zaburzeń oddychania podczas snu i jest tym stanem pośrednim pomiędzy prawidłowym oddychaniem a bezdechem podczas snu. Chrapanie powstaje wtedy, kiedy przerośnięte tkanki podniebienia, języczka, łuków podniebienno-gardłowych, podniebienno-językowych, przerośnięta nasada języka, błona śluzowa tylnej ściany gardła wibruje i ta wibracja daje dźwięki chrapania, które no, trudno jest otoczeniu przeżyć, zaburza ciszę nocną i w związku z tym przede wszystkim z tego powodu, że chrapanie jest również problemem społecznym, należy tych pacjentów leczyć, ale również z tego względu, że wibracja tych tkanek wywołuje miejscowy stan zapalny. I ten miejscowy stan zapalny powoduje, że uwalniają się tak zwane cytokiny, to jest TNF-alfa i interleukina 6, które również uwalniają się z tkanki tłuszczowej i one, ta wibracja również wywołuje ten miejscowy stan zapalny.
A to wybitnie naukowe. Coś, co się uwalnia, to jak to można przełożyć na taki zwykły język?
Chodzi o to, że tak jakbyśmy wzięli palec wskazujący i pocierali dłonią przez długi czas, wtedy wytworzy się zaczerwienienie skóry. Aha. I podobnie wibracja tkanek wywołuje ten miejscowy stan zapalny. Ale generalnie rzecz biorąc, wszystkie osoby chrapiące możemy podzielić na dwie grupy. To są tak zwani chrapacze społeczni, u których chrapanie jest jedynym objawem zaburzeń oddychania podczas snu i osoby, które chrapią, ale to chrapanie jest już objawem zespołu bezdechów podczas snu. Chrapanie samo, my mówimy proste chrapanie, czyli wtedy, kiedy pacjent się świetnie wysypia, w dzień bardzo dobrze funkcjonuje i jedyną jego bolączką jest to, że rodzina narzeka na to, że musi go
to
znosić.
To też nie jego bolączka, tylko rodziny.
No w zasadzie tak, to musimy temu pacjentowi również pomóc. I bardzo często pacjenci zgłaszający się do nas z tymi problemami mówią, że w zasadzie nie wiedzą, po co przyszli, ale małżonek prosił, małżonka prosiła. Przecież kobiety też chrapią, to nie jest tylko i wyłącznie objaw przyporządkowany dla mężczyzn, ale tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, 40% kobiet i 60% mężczyzn w średnim wieku chrapie, oczywiście chrapie. Chrapanie wzrasta wraz z wiekiem i te procentowy rozkład, o którym mówimy, dotyczy osób powyżej 60 roku życia, ale chrapią również i osoby młodsze.
Skoro pani wspomniała o kobietach i mężczyznach, czy te płcie mają jakieś predyspozycje, bo wiem, że mężczyźni mają trochę więcej tego właśnie niepotrzebnego ciała, które się tam trzęsie.
Nie zostało udowodnione naukowo konkretna przyczyna tego, konkretna przyczyna większego odsetka mężczyzn chrapiących. Przyjmuje się, że czynnik konstytucjonalny, że mężczyźni są w większej liczbie w nadwadze, czy są bardziej otyli, z wiekiem.
Czy to jest założenie?
To nie jest założenie, to jest fakt, że z wiekiem ta masa ciała się powiększa.
No nie, ale ja mówię o tym, że mężczyźni, bo wspomniała pani, że nie udowodniono wprost, że mężczyzn więcej chrapie, ale z czegoś to wynika.
To na podstawie badań statystycznych stwierdzono, że ten odsetek mężczyzn jest większy i prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że mężczyźni mają większą masę ciała, że są to również osoby, które w większej liczbie palą papierosy, to też wpływa ułożenie ciała. Mężczyźni częściej śpią na plecach. W momencie, kiedy odchyla się głowa do tyłu, otwierają usta, oddychają przez usta, co jest niefizjologicznym torem oddychania. Wówczas ta wibracja tkanek, o których wspomniałam wcześniej, jest większa.
No ale samo chrapanie to jest jedna rzecz, jak pani wspomniała, i tym tak naprawdę do końca już za mocno nie musimy się przejmować, chyba że chcemy ulżyć otoczeniu. Natomiast przy chrapaniu często bywa tak, że właśnie pojawia się obturacyjny bezdech senny i to już jest coś niebezpiecznego. Bo co się wtedy dzieje?
W czasie bezdechu pacjent przestaje oddychać na kilkanaście sekund. Od 10 ten aparat, który stosujemy w diagnostyce pacjentów z bezdechami podczas snu, rejestruje bezdech, który trwa powyżej 10 sekund.
I co się wtedy dzieje?
Taka jest definicja Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, że bezdech, który trwa powyżej 10 sekund, któremu towarzyszył pośledzenie utlenowania krwi tętniczej o co najmniej 4%, to przyjmujemy za bezdech. I jeśli tych bezdechów jest powyżej 5 na godzinę, wówczas diagnozujemy pacjenta jako pacjent z zespołem snu z bezdechami. Oczywiście mamy 3 różne typy tego schorzenia. Postać łagodną, jeśli tych bezdechów jest powyżej 5, poniżej 15 na godzinę. Postać średnio zaawansowana, powyżej 15, poniżej 30 i powyżej 30 na godzinę. Postać ciężka. Pacjenci, to ma swoje implikacje kliniczne, nie tylko pod postacią samopoczucia pacjenta następnego dnia. Pacjenci zgłaszają, że wstają niewyspani, że mimo tego, że spali 6 godzin, tak czują się tak, jakby nie spali zupełnie. Wstają często z porannymi bólami głowy, co jest bardzo charakterystyczne w tym schorzeniu, gdyż to nagromadzenie dwutlenku węgla powoduje te poranne bóle głowy, są rozdrażnieni, mają zaburzenia koncentracji, ale również...
To już mówi pani tutaj o objawach, o których my potem jeszcze raz powiemy, ale chodzi mi o to, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy nie dostarczamy tego tlenu przez 10 czy tam ileś sekund, kiedy mamy ten bezdech.
Pacjenci, bezdech, przede wszystkim bezdech powstaje wtedy, kiedy tracimy świadomość, czyli w ciągu dnia nie obserwujemy bezdechów, ponieważ świadomie kontrolujemy oddechem. W momencie, kiedy zasypiamy, nie jesteśmy w stanie świadomie kontrolować oddechem, a mamy predyspozycję do zapadania się górnych dróg oddechowych, wtedy może dochodzić do zamknięcia się drogi oddechowej na jakiś czas. Może to być kilka sekund, może być kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund. I generalnie rzecz biorąc, fizjologicznie ta drożność górnych dróg oddechowych jest uzależniona od dwóch przeciwstawnie działających sił. Z jednej strony mamy tak zwane ujemne ciśnienie, które panuje w drogach oddechowych. Mówimy ujemne, ponieważ jest niższe niż atmosferyczne i ono przybliża ściany górnych dróg oddechowych do siebie, jest odpowiedzialne za ewentualne powstawanie tego zamknięcia się drogi oddechowej, ale z drugiej strony mamy napięcie mięśni, gardła i dróg oddechowych, które, jeśli to napięcie jest wystarczająco duże, że przeciwdziała temu ujemnemu ciśnieniu, które panuje w drogach oddechowych, to do bezdechu nie dochodzi. Z tym, że fizjologicznie możemy mieć do 5 bezdechów na godzinę i to nie powinno dawać tych objawów zmęczenia, o których wspomniałam wcześniej.
Skoro już wiemy, z czego wynika chrapanie, to jeszcze może powiedzmy, że z chrapania to tam od 2 do 4%, zależnie od płci, może się rozwinąć u tych ludzi właśnie obturacyjny bezdech senny.
Tak, i dlatego proste chrapanie również musimy leczyć. Nie tylko z tego względu, że wytwarza się ten miejscowy stan zapalny, ale również jest to jako objaw zaburzeń oddychania podczas snu, z których 2%, średnio oczywiście, 2% kobiet i 4% mężczyzn rozwinie zespół bezdechów podczas snu.
Za chwilę opowiemy, czy chrapanie można wyleczyć, czy też bezdech senny. Ale posłuchajmy chwilę muzyki, żeby odpocząć.
Sz-
Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji Szlachetne zdrowie mówimy o chrapaniu i bezdechu sennym. Przy telefonie 85 7 44 22 22 dyżuruje dr Justyna Rutkowska. Można z nią porozmawiać właśnie o tym, no trochę takim kłopotliwym chrapaniu, które przeszkadza głównie tym, którzy są obok, a nie tym, którzy chrapią. Chociaż się okazuje, że właśnie ci, którzy chrapią, też z tego powodu mogą cierpieć. No i pani profesor, a w studiu mamy panią profesor medycyny Ewę Olszewską. Obie panie są z kliniki otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chciałbym zadać pytanie, bo jak chrapie połowa Polaków, w ogóle jeśli chodzi o ludzi w innych krajach, także tak jest mniej więcej, to kiedy chrapanie wymaga leczenia?
Jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który ma to tak zwane chrapanie proste, czyli jedynym jego objawem zaburzeń oddychania podczas snu jest chrapanie, czyli zgłasza się ze skargami na to, że otoczenie nie może spać z tym pacjentem, a chciałabym wspomnieć, że hałas o wartości 30 dB wystarczy, aby przerwać czyjś sen, natomiast dźwięki chrapania mogą przekroczyć 80 decybeli.
To jest dźwięk
młota pneumatycznego. Więc rzeczywiście to zaburzenie ciszy nocnej jest bardzo ważne, aby temu człowiekowi pomóc i temu pacjentowi pomóc. Mówimy, że to są też pacjenci, bo chrapanie, tak jak wspomnieliśmy, jest elementem zaburzeń oddychania podczas snu.
A jak możemy skorygować te zaburzenia?
Mamy szereg zabiegów mało inwazyjnych, ale również...
O co w nich chodzi? O to mi chodzi. Żeby co zrobić?
Przede wszystkim pacjenta trzeba zdiagnozować, czyli na podstawie dobrze zebranego wywiadu, na podstawie kwestionariusza pytań, na podstawie skali Epworth, o której za chwilę wspomnę, na podstawie badania laryngologicznego, bo to do laryngologa należy identyfikacja tych miejsc, które odpowiadają za zaburzenia, możemy zaproponować odpowiednie leczenie. Oczywiście waga pacjenta, masa ciała jest bardzo ważna. Również przy chrapaniu, przede wszystkim przy chrapaniu. I wiemy, że prawidłowa masa ciała, obliczamy wskaźnik masy ciała, to jest 18,5 do 24,99 kg na metr kwadratowy. I bardzo często się zdarza, większość moich pacjentów to są pacjenci z nadwagą i z otyłością. Więc sugerujemy pacjentom obniżenie masy ciała. To bardzo mocno koreluje z samymi objawami chrapania. I moi pacjenci wiedzą, że oprócz tego, że ja zaproponuję najlepsze możliwe leczenie w danym konkretnym, indywidualnym przypadku, ale również pacjent musi podjąć wyzwanie i musi nam pomóc i wrócić do tej w miarę, przybliżyć się do prawidłowej masy ciała, jak najbardziej jest to możliwe. Dalej prosimy pacjenta o unikanie stosowania leków nasennych uspokajających i napojów alkoholowych tuż przed pójściem spać, bo wiemy, że te środki obniżają napięcie mięśni. I zawsze pacjenci mówią, że rzeczywiście tak jest, że wieczorem jak była kolacja z lampką wina, czy był grill z piwem, to rzeczywiście rodzina zgłaszała większe pretensje, bo chrapanie było silniejsze. Więc prosimy pacjentów, żeby unikać tuż przed pójściem spać właśnie leków nasennych, uspokajających i napojów alkoholowych, żeby...
Jaka może być zależność między chrapaniem a przejściem do etapu bezdechu sennego? I czy każdy może przejść do tego etapu, czy to z czegoś wynika?
Przyczyn wytworzenia zespołu bezdechu podczas snu jest bardzo dużo. W zależności od tego, czy pacjent, jeszcze raz wracam do prawidłowej masy ciała, czy ma prawidłową masę ciała, czy jest w nadwadze, w otyłości pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, czy te przerosty, które spotykamy i przeszkody na drodze górnych dróg oddechowych od nosa, nosogardła, gardła środkowego i gardła dolnego są duże czy średniego stopnia, czy to napięcie mięśni jest bardzo obniżone i ta predyspozycja do powstania bezdechów jest większa czy mniejsza. Nie bardzo da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, że ten konkretny pacjent, który dzisiaj chrapie, on na pewno będzie miał zespół bezdechów za tydzień, za miesiąc czy za rok. Poza tym również bezdechy możemy mieć obturacyjne, czyli te, które wynikają z zapadania się ścian górnych dróg oddechowych, ale mogą być centralne, które są związane z ośrodkiem oddychania i mogą być mieszane, gdzie jest komponenta jednych i drugich.
A już wspomniała Pani o tym, że do 5 takich bezdechów to nie ma się czym przejmować w ciągu godziny.
Tak.
Jak dobrze zapamiętałem.
Tak.
No a jak jest więcej?
Jak jest więcej, to pacjenci nie uzyskują odpowiedniego odpoczynku w czasie snu. Wiemy, że wydajny sen to jest taki sen, który zawiera 4 do 5 cykli snu głębokiego podczas snu. I właśnie podczas fazy snu, tak zwana faza REM, następuje ta pełna regeneracja organizmu, podczas której dochodzi do spowolnienia pracy serca, do obniżenia ciśnienia tętniczego, do obniżenia napięcia mięśni. I te fazy, jeśli pacjent przejdzie w ciągu nocy, to powinien wstać wyspany, gotowy do pracy i do podjęcia zadań w ciągu dnia. Jeśli pojawiają się bezdechy, to nie tylko pacjent traci oddech na kilkanaście sekund czy kilkadziesiąt, to nie tylko obniża się utlenowanie krwi tętniczej, ale również to niedotlenienie czy też wzrost nagromadzenia dwutlenku węgla mają swoje implikacje z innych narządów i układów. I na przykład chociażby jak się zachowuje praca serca wtedy, kiedy pacjent ma bezdech. Serce zaczyna pracować bardzo wolno, obniża się utlenowanie krwi tętniczej. Ono spada do pewnego poziomu, który jest sygnałem do mózgu, żeby się droga oddechowa otwarła. Wtedy pacjent się wybudza. Najczęściej pacjenci tych okresów wybudzeń nie pamiętają, ale w tym momencie serce zaczyna pracować bardzo szybko, wzrasta ciśnienie krwi. I znowu pacjent oddycha prawidłowo, utlenowanie krwi tętniczej wraca do normy, wpada w bezdech, obniża się utlenowanie krwi tętniczej, wybudza się, wzrasta ciśnienie.
A czy wiecie, u jakiej liczby Polaków rocznie trzeba diagnozować, bo to już jest niebezpieczne właśnie?
Wiemy, że około 100 tysięcy Polaków wymaga specjalistycznej opieki, diagnozy i leczenia. Około 100 tysięcy Polaków.
Rozumiem,
rocznie.
Że jeśli chodzi o nasz region, to trudno by było to powiedzieć. A za chwilę powiemy, jakie są możliwości leczenia.
Szlachetne zdrowie.
Doktor nauk medycznych Justyna Rutkowska z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy telefonie 85 744 2222. Można z nią porozmawiać o chrapaniu i bezdechu i leczeniu tego nieprzyjemnego niestety odgłosu. A w studiu profesor medycyny Ewa Olszewska, także z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, już częściowo Pani wspomniała, jakie są objawy. Wiem, że one są nocne i dzienne, więc zacznijmy od objawów. A potem szybciutko przejdziemy, jak się diagnozuje, no i w jakim stopniu w Polsce można wykorzystać te różne badania i urządzenia, które pozwalają zdiagnozować.
Objawy zarówno w nocy, jak i w dzień, szczególnie te objawy, które pacjent odczuwa w dzień, są uzależnione od tego, co się dzieje podczas nocy. I u jednego pacjenta może tych bezdechów być kilkanaście, kilkadziesiąt. Ten pacjent będzie się zupełnie inaczej czuł niż pacjent, u którego jest 8 bezdechów na godzinę średnio. Inny pacjent będzie zgłaszał objawy, jeśli to utlenowanie krwi tętniczej będzie na granicy 90%, norma jest od 94%. Inne objawy, bardziej nasilone, jeśli większość nocy to utlenowanie krwi tętniczej będzie spadało poniżej 90% i tak dalej. Natomiast to, że wspomniałam, że te bezdechy mają wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ale nie tylko. Ma wpływ na układ nerwowy, na mechanizmy metaboliczne, zdolności poznawcze i ponieważ to, co się dzieje w nocy, ma wpływ na te różne objawy, różne układy, to z tego wpływu wynikają objawy, które potem pacjent nam zgłasza w ciągu dnia. Wspomnieliśmy o tym, że wstaje niewyspany. To jest taki pierwszy objaw, który zawsze pacjenci podają. Wstaje zmęczony, z bólem głowy. Te poranne bóle głowy nie muszą być u każdego pacjenta. One mogą być, ale nie muszą. Najczęściej pacjenci zgłaszają to niewyspanie. Dalej mówią, że często wstają do toalety w nocy. Ta nekturia nocna jest również spowodowana tym, że pacjent się nie dotlenia.
Mogą się pocić jeszcze.
pocić, zakrztuszać, wtedy, kiedy się otwiera droga oddechowa, on się wybudza. Dalej pacjenci są drażliwi, mają kłopoty z koncentracją. My przeprowadzamy w procesie bardzo żmudnym i rozbudowanym, wieloetapowym, diagnostycznym, również oceniamy tak zwaną skalę Epworth, to jest skala senności, gdzie zadajemy pacjentowi pytanie, z jaką łatwością na przykład zapadłby w drzemkę lub zasnął w następujących sytuacjach. I na przykład siedząc lub czytając, wracając z domu, oglądając telewizję, siedząc w fotelu, w miejscu publicznym, po południu leżąc, podczas rozmowy, siedząc i tak dalej. Każde z tych pytań jest obarczone punktacją od 0 do 3 i wiemy, że już powyżej 10 to nas niepokoi.
A czy ten test jakiś można taki znaleźć gdzieś
tak,
w internecie?
Tak, spokojnie, jest żebyś... powszechnie dostępny. Inny to jest tak zwany stop band. To jest bardzo dużo różnych kwestionariuszy, pytań. Ja też będąc na szkoleniu u profesora Takera Woodsona w Milwaukee Medical College w Stanach Zjednoczonych, też te kwestionariusze pytań przywiozłam i podążamy w tym wieloetapowym procesie diagnostycznym zgodnie z różnymi zaleceniami, różnymi kwestionariuszami, tak aby ten proces diagnostyczny był jak najpełniejszy.
Ja rozumiem, że żeby zdiagnozować chrapanie i bezdech, to po prostu trzeba takiego pacjenta obserwować przez całą noc. Jak to się dzieje?
Z pacjentem przede wszystkim trzeba bardzo dokładnie porozmawiać i zebrać bardzo dokładny wywiad. Następnie zastosować kwestionariusze. Dalej pacjenta zbadać laryngologicznie. Najczęściej używamy do tego endoskopu giętkiego, który wkładamy przez nos do nosogardła, gardła środkowego i dolnego, oceniając, bo to do laryngologa należy miejsce identyfikacji tych miejsc zapadania się górnych dróg oddechowych i mechanizmów, w jakich do nich dochodzi. Następnie badania dodatkowe. I tutaj tym złotym standardem jest badanie snu. I znowu, możemy przeprowadzić badanie screeningowe, to jest tak zwana poligrafia. Możemy wykonać pełną polisomnografię. Możemy zastosować aparat, który będzie miał jedno odprowadzenie. Można zastosować aparat, który będzie miał 6 odprowadzeń, a więc będzie badał też i będzie miał w sobie elektrokardiogram, elektromiogram, elektrookulogram, elektromiogram i to pełniejsze badanie stosujemy w wybranych sytuacjach, natomiast u każdego pacjenta z zaburzeniami oddychania podczas snu musimy przeprowadzić badanie nocne. I pacjent może ten aparat zainstalować sobie w domu, spać z tym oprzyrządowaniem, bądź też w klinice laryngologii na tą jedną noc przyjść i z tym aparatem spać i następnie w oprogramowaniu komputerowym oceniamy wszystkie parametry snu, które dają nam pełniejszy obraz, co się rzeczywiście dzieje podczas snu. Czyli
przygotowując się do tego programu, nawet znalazłem, że lepiej, jeśli w domu się diagnozuje, niż w warunkach szpitalnych. Dlaczego?
Tak, ponieważ działa na pacjenta przede wszystkim tak zwany biały fartuch i nie swoje łóżko. Więc pacjenci się wybudzają, śpiąc nie w swoim łóżku. Często te okresy przebudzeń nie dają nam pełnego obrazu, a musimy mieć minimum 3-4 godziny pełnego snu, aby to badanie było adekwatne. W domu, mimo tego, że pacjent śpi w jakimś oprzyrzędowaniu, ma aparat założony na mostek, ma czujnik do nosa, ma czujnik założony na palec, to mimo wszystko we własnym łóżku jest wygodniej. W szpitalu dodatkowo oprócz tego oprzyrządowania śpi jeszcze w innym zupełnie otoczeniu i nie w swoim łóżku, więc to oczywiście wpływa niekorzystnie na badanie, ale przeprowadzamy to badanie, można badanie powtórzyć, więc jak najbardziej jest to powszechnie stosowane, że te badania są również przeprowadzane w szpitalu.
Mówi się, że nadchodzi nowa era w leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu. O co chodzi z tą nową erą?
Myślę, że chodzi tutaj o te aplikacje na smartfonach, które już są dostępne.
W Polsce też?
Z tym, że w Polsce też. Z tym, że mają swoje ograniczenia i do tej pory stosuje się je wyłącznie do monitorowania zaburzeń oddychania pod postacią chrapania. Mają swoje ograniczenia, ponieważ niektóre rejestrują na przykład dźwięk prześcieradła czy pościeli w czasie poruszania się pacjenta, a przecież poruszamy się, zmieniamy pozycję ciała w czasie snu. Więc, ale do monitorowania samego chrapania jak najbardziej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to też jest całkowita nowość ostatniego okresu czasu. To są tak zwane watchpad, które aplikacje się ściąga z Apple Store i ma czujnik jak zegarek nałożony na nadgarstek i czujnik do monitorowania utlenowania krwi tętniczej na palec. I myślę, że w tym kierunku to będzie przebiegało, żeby każdy pacjent, który obserwuje u siebie pewne objawy, mógł to zastosować. Mam nadzieję, że doczekamy takiego czasu, kiedy pacjent sobie sam wykona w domu, a przez internet prześle nam cały zapis, kilkugodzinny zapis snu, tak żeby mogła te wszystkie parametry, takie jak bezdech, spłycony oddech, wskaźnik bezdechu, spłyconego oddechu, średnie utlenowanie krwi tętniczej, najniższe ruchy klatki piersiowej, jamy brzusznej, ruchy kończyn i tak dalej, żeby mogła to wszystko przeanalizować już właśnie tą drogą internetową. Ale myślę, że nawet samo przekazanie pacjentowi tego sprzętu, czy wykonanie tego sprzętu w warunkach szpitalnych, tego badania w warunkach szpitalnych jest bardzo cenne i póki mamy to dostępne, to musimy to stosować i nie możemy tego badania snu w żaden sposób pominąć.
Za chwileczkę powiemy, jak można skorygować zaburzenia oddychania.
Szlachetne zdrowie.
Już tylko 14 minut brakuje do 15. Pozostały nam jeszcze dwa istotne problemy, o których chcemy powiedzieć. Jeśli chodzi o chrapanie i bezdech, do tej pory opisywaliśmy, mówiliśmy o objawach, mówiliśmy o liczbie, jakiej może dotyczyć ta przypadłość, niestety nieprzyjemna dla otoczenia przeważnie. No i dla tego, który chrapie także, bo na przykład rano gardło boli, nie wiadomo dlaczego, on chrapał przez całą noc. A w takim razie pani profesor, w studiu profesor medycyny Ewa Olszewska, proszę powiedzieć, czy można jakoś skorygować to zaburzenie oddychania, bo to na tym polega całe to chrapanie, nie stosując żadnych operacji, zabiegów, po prostu farmakologicznie albo, nie wiem, jakąś jogę?
Chciałabym przede wszystkim podkreślić, że nadrzędnym celem terapii zarówno chrapania, jak i zespołu snu z bezdechami jest przywrócenie prawidłowej drożności górnych dróg oddechowych. I tutaj możemy wyróżnić leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne i leczenie skojarzone.
Zacznijmy od zachowawczego.
Jeśli zachowawcze, bo o to pan redaktor zapytał na początku, to głównie działania prewencyjne, które polegają na redukcji masy ciała. O tym już wspomniałam. I teraz, jeśli pacjent ma niewielką nadwagę, może sobie sam poradzić, ale jeśli pacjent ma otyłość trzeciego stopnia, czyli ten wskaźnik masy ciała jest powyżej 40 kg na metr kwadratowy, no to trzeba tego pacjenta skierować czy do dietetyka, czy do chirurga. W każdym bądź razie to obniżenie masy ciała powinno nastąpić i to jest składową tego leczenia zachowawczego, nieoperacyjnego.
Jakieś leki?
Leczenie farmakologiczne nie przyniosło do tej pory oczekiwanych rezultatów i pozostaje nadal w sferze badań. Aczkolwiek doraźnie pacjenci stosują różne środki udrażniające drożność nosa. Jeśli pacjent ma alergię, no to leczymy pacjenta z tego powodu. Jeśli pacjent ma inne schorzenia, są na rynku dostępne różne gadżety pod postacią zegarków, które mają mikrofon, wyłapują dźwięki chrapania
i budzą
pacjenta, tam uderzają, jest jakiś czujnik, który uderza, pacjent porusza ręką i przewraca się na bok na przykład, czy jakieś płatki, które pacjenci sobie przyklejają do podniebienia, które to mają rzekomo usztywnić podniebienie, albo spreje, które to podniebienie mają usztywnić. I to są wyłącznie doraźne środki, które oczywiście pacjent może wypróbować zawsze, ale z naukowego punktu widzenia nie została potwierdzona długoterminowa korzyść ze stosowania wyłącznie tych środków farmakologicznych.
Czyli najprościej mówiąc, najlepiej przywrócić prawidłowe oddychanie przez nos. Przez nos.
Przez nos tak, z tym, że już wiemy również na podstawie badań naukowych, że przywrócenie prawidłowej drożności nosa i przywrócenie fizjologicznego toru oddychania, jakim jest oddychanie przez nos, jest bardzo ważne, poprawia jakość snu. może zmniejszyć chrapanie, ale nie przekłada się bezpośrednio na liczbę bezdechów spłyconego oddychania. To, że pacjent przechodzi na niefizjologiczny tor oddychania przez usta, to generuje wzrost oporów w drogach oddechowych 2,5-krotnie, a więc zawsze przywrócenie fizjologicznego toru oddychania, jakim jest oddychanie przez nos, jest bardzo ważne, ale nie wyleczy pacjenta z zespołu snu z bezdechami.
Dobrze, panie profesorze, to w takim razie, skoro te wszystkie sztuczki z tymi sprejami, płatkami nie do końca działają, no to teraz powiedzmy, jak dalece trzeba zaingerować i jak mocno skomplikować życie takiego chrapiącego i takiego, który ma bezdech, żeby on wrócił do normalnego funkcjonowania. Czyli innymi słowy, jak trzeba długo cierpieć i co trzeba przejść, żeby po prostu wrócić do normy.
I tutaj znowu, panie redaktorze, nie jest taka prosta odpowiedź, ponieważ, jak wspomniałam, mamy grupę pacjentów, którzy tylko chrapią i nie mają zespołu bezdechu podczas snu. Mamy pacjentów, którzy mają łagodną postać, średnio zaawansowaną i zaawansowaną. I w każdym z tych czterech przypadków postępowanie jest inne. Dlatego też chciałam podkreślić, że proces diagnostyczny jest szczególnie ważny. Jeśli mamy pacjentów wyłącznie chrapiących i to chrapanie jest spowodowane wibracją tkanek podniebienia, załóżmy, to zabiegi mało inwazyjne w znieczuleniu miejscowym, takie jak plastyki podniebienia przy pomocy lasera dwutlenkowo-węglowego czy diodowego, czy w postaci przy pomocy termoablacji, powinny spowodować...
Inaczej mówiąc, bo to ja wiem, że to naukowo, ale tak, przychodzę do gabinetu, siadam, ile to czasu zajmuje, czy mocno krew leci, czy nie leci w ogóle.
Nie, plastyki podniebienia
i kiedy wracam do normy?
Są zabiegami małoinwazyjnymi, trwają wraz ze znieczuleniem od 15 do 20 minut, jeśli pacjent nie ma nadmiernie nasilonego odruchu wymiotnego i gardło może boleć różnie długo, ponieważ mamy różny próg bólu, gardło jest bardzo silnie unerwione strukturą ciała ludzkiego, więc może boleć od 2 dni do 2 tygodni na podstawie mojego doświadczenia. I jeden pacjent cierpi, przysłowiowo cierpi 2 dni i przyjmuje wyłącznie jedną czy 2 tabletki przeciwbólowe w ciągu dnia, drugi pacjent będzie cierpiał 2 tygodnie i będzie przyjmował więcej tych tabletek przeciwbólowych. To jest bardzo różnie, ale wciąż te zabiegi należą do tak zwanych małoinwazyjnych zabiegów.
A te bardziej?
A te bardziej to są dla pacjentów z średnio zaawansowaną i zaawansowaną postacią bezdechu. To są zabiegi w znieczuleniu ogólnym, które się wiążą, żeby nie używać tych bardzo naukowych i długich terminów zabiegów. To są zabiegi związane z usuwaniem migdałków podniebiennych, podszywaniem łuków podniebiennych, obniżeniem nasady języka, korekcją przegrody nosa. Te zabiegi wiążą się z hospitalizacją.
Na jak długo?
W zależności gdzie, średnio 2-3 doby.
A jeśli chodzi o samo leczenie, to się okazuje, że nie tylko laryngolodzy muszą się tym zajmować, także to musi być trochę więcej specjalistów. Jakich?
Tak, w gronie tego zespołu interdyscyplinarnego należy kardiolog z tych przyczyn właśnie sercowo-naczyniowych, pulmonolog. Muszę wspomnieć o konieczności stosowania maski CPAP. To jest maska, która wtłacza dodatnie ciśnienie do dróg oddechowych, zapobiegając zapadaniu się tych dróg. I tą maskę CPAP powinniśmy dać możliwość pacjentowi skorzystania z tej maski, zanim podejmie decyzję o leczeniu inwazyjnym, chirurgicznym. Neurolog, dietetyk, psychiatra. Na naszej ostatniej konferencji były wykłady z tej dziedziny, więc ta chirurg szczękowy, więc ta interdyscyplinarność jest szczególnie ważna.
No to tylko proste chrapanie. Zdawałoby się właśnie. W studiu jest już doktor nauk medycznych Justyna Rutkowska. Pani rozmawiała ze słuchaczami. Może tak króciutko, o co pytali?
Dzwonili zarówno sami pacjenci, jak i zaniepokojeni małżonkowie, martwiący się o swoich partnerów.
Przeważnie.
Pacjenci pytali o problem nadwagi, otyłości. Jak duży to jest problem przy istniejącym chrapaniu. Natomiast dzwoniący małżonkowie pytali, jak skłonić partnerów do wizyty u lekarza.
No jak?
To jest trudne pytanie. Nie potrafiłam udzielić takiej odpowiedzi. Pytali również o formy leczenia nieinwazyjnego, o leczenie zachowawcze.
Już tutaj wspomnieliśmy, że nie do końca ono tak dobrze działa, ale próbować trzeba, przynajmniej jeśli się nie uda, to bardzo proszę.
Myślę, że jak wyjaśnimy dokładnie pacjentowi, na czym polega chrapanie i jakie jest zagrożenie prostego chrapania, to to może być czynnikiem motywującym do przyjścia, zgłoszenie się o poradę.
Czyli lepszy pacjent świadomy niż taki, który nie wie, po co przyszedł. Tak. W tym przypadku to akurat tak by wychodziło.
Było też pytanie o normę u dzieci. W przypadku, kiedy mamy dziecko kilkuletnie, chrapiące, z bezdechem, czy ten wskaźnik jest taki sam jak u dorosłych, a nie jest to, tak więc...
I w tym przypadku to akurat z takim dzieckiem to lepiej pójść do dziecięcego laryngologa, tak. Bo wtedy dużo więcej się dowiemy. Czyli z tego wynika, że przede wszystkim trzeba poznać siebie. Żeby poznać siebie, no to trzeba po pierwsze posłuchać współmałżonka czy małżonka, żeby opowiedział, jak to wygląda, jak często zdarzają się nam te takie zatrzymania oddechu i nagłe zrywy i obudzenia, bo wtedy będziemy wiedzieli, czy to jest więcej niż 5 razy na godzinę, czy mniej? Czy my w ogóle mamy jakiś czas snu? Czy to jest cały czas ta wojna? Poza tym trzeba obserwować siebie, czyli wiedzieć, jak się czujemy, prawda?
Tak.
No to świetnie, to w takim razie już wiemy, jak poradzić sobie z chrapaniem, przynajmniej w momencie zdiagnozowania samego siebie. A jeszcze tylko zadam pytanie, a tak naprawdę to gdzie się powinien zgłosić taki pacjent, który szukał u siebie przyczyn tego chrapania i bezdechu? Czy najpierw od lekarza rodzinnego zacząć, czy do skierowania do laryngologa? Jak to jest trudne?
Przy klinice laryngologii, przy klinicznej poradni laryngologicznej funkcjonuje poradnia zaburzeń oddychania podczas snu. Ta poradnia jest integralną częścią poradni laryngologicznej przy klinicznej i tam w czwartki przyjmujemy pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu. Pacjenci się zgłaszają oczywiście ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.
Jak to długa może być kolejka?
Trudno mi jest dokładnie powiedzieć, jak długa, ale myślę, że najważniejsze jest, aby pacjent podjął świadomą decyzję rozpoczęcia tego procesu diagnostycznego i leczenia jego schorzenia.
A skąd się bierze, że teraz więcej pacjentów właśnie interesuje się tym swoim chrapaniem i bezdechem?
Myślę, że przede wszystkim pacjenci wiedzą, że możemy tych pacjentów dobrze zdiagnozować i leczyć, że mamy udowodniony wpływ zaburzeń oddychania podczas snu na inne układy i narządy i że te implikacje kliniczne pod wpływem bezdechów są groźne dla pacjenta. Pacjenci wiedzą, że możemy im zaoferować dobre metody leczenia i dobrą opiekę.
W takim razie dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były profesor medycyny Ewa Olszewska. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
I doktor nauk medycznych Justyna Rutkowska. Dziękuję bardzo. Obie panie z kliniki otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozławski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.